pieniądz będzie trudniejszy. 25 listopada 2008:00. Rywalizacja pomiędzy bankami w Polsce nie była ostra. Jest więc na rynku miejsce dla nowych banków. Jednak wszystkie będą postępować ostrożniej, a regulacje prawne zwiększające bezpieczeństwo staną się dodatkowym kosztem. Rywalizacja pomiędzy bankami w Polsce nie była ostra. Jest więc na rynku miejsce dla nowych banków. Jednak wszystkie będą postępować ostrożniej, a regulacje prawne zwiększające bezpieczeństwo staną się dodatkowym kosztem. Przejęty przez GMO Bank BPH wraca do wielkiej gry o rynek. Sytuacja jest jednak szczególna ze względu na możliwe skutki kryzysu sektora finansowego w rozwiniętych państwach. O strategii banków CEO rozmawia z przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPH Wiesławem Rozłuckim. Jak zmienią się strategie banków w Polsce na skutek tego, co dzieje się w sektorze finansowym? Strategie będą ostrożniejsze, to nie ulega wątpliwości. Jednak już wcześniej banki w Polsce były ostrożniejsze niż ich odpowiedniki w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Wynikało to z mniejszej konkurencji pomiędzy naszymi bankami, które mogły uzyskać zadowalającą stopę zwrotu z kapitału, nie wchodząc w zbyt ryzykowne przedsięwzięcia. Na początku lat 90. w polskim sektorze finansowym było dużo złych kredytów. Wskaźnik dochodził do 40%. Teraz jest poniżej 10%. Nastąpił ich duży spadek, a gospodarka weszła w dobry okres rozwoju. Banki miały nadpłynność. Tak przynajmniej było do listopada minionego roku. Niedawno konkurencja się wprawdzie nasilała, ale prowadziło to tylko do niewielkiego wymuszenia ryzykowności. Nie były u nas popularne produkty strukturyzowane i lewarowane. To się dopiero zaczynało. Jednak bilanse banków nadal nie są obciążone złymi długami. Złote długi mają kilkakrotnie niższy poziom niż na początku lat 90. Banki w Polsce są zdrowe, natomiast to, co się dzieje na Zachodzie, wpływa i u nas na podnoszenie stopnia bezpieczeństwa. Bo banki widzą, jakie są konsekwencje nieostrożnej polityki, upadki słynnych banków inwestycyjnych. Gdy przez parę lat się zarabia, a wystarczy kilka tygodni, by nadeszła katastrofa. Kara za nieostrożność nie jest nieuchronna, ale dziś, gdy przychodzi, jest straszliwa. To, co teraz się dzieje, pozostanie w pamięci przez wiele lat. Druga przesłanka zwiększania ostrożności, która będzie się nasilać, wyniknie z ostrzejszych regulacji prawnych. Regulacje były u nas ostrzejsze, dlatego nasz system bankowy wydaje się bezpieczny. Skoro tak, to może zmiany w strategiach banków będą niewielkie? Regulacje są w Polsce bardzo ostre. Środowisko bankowców było z tego niezadowolone, bo obostrzenia utrudniały szybszy rozwój sektora. Wszelkie regulacje dotyczące bezpieczeństwa dla banków są kosztem, który osłabia tempo rozwoju. Bezpieczeństwo zawsze kosztuje. Jest tak jak z bezpiecznym samochodem, w którym są instalowane poduszki powietrzne dla każdego pasażera. Samochód o podwyższonym standardzie jest droższy. Polisa ubezpieczeniowa to też koszt. Nie ma nic za darmo. W wyniku regulacji i małej jeszcze konkurencji banki w Polsce nie musiały jechać po bandzie. Nie musiały prowadzić działalności na granicy bezpieczeństwa. Od samego początku Komisja Nadzoru Bankowego, obecnie jej rolę pełni KNF, była zdania, że banki powinny być notowane na GPW. To zapewniało dodatkowy monitoring ryzyka. Jednak i w Polsce sytuacja się zmieni. Lada chwila pojawią się regulacje dotyczące kredytów hipotecznych. Wymagany będzie wyższy poziom kapitałów własnych. Niektóre banki z własnej woli wprowadzają już obostrzenia. Czy pakiet zaufania NBP jest potrzebny? Jak to pan ocenia? Jako przewodniczący Rady Nadzorczej 10 pod względem kapitałów własnych banku W. Polsce, z psychologicznego punktu widzenia, na pewno tak, z merytorycznego punktu widzenia, prawdopodobnie tak. Nie jest niezbędny, ale potrzebne jest uspokojenie nastrojów. Nie wystarczy mądrość korporacji. Wzmożony nadzór Rady Nadzorczej może pana zaskoczy. Jednak nie wystarczy. Mniej ostrożna polityka banków na Zachodzie była wszystkim na rękę. Najwięcej zarabiały na tym banki, ale wszyscy się z tego cieszyli, bo łatwo było. Kredyty, bez posiadania oszczędności można było kupować domy. Rządy państw były zadowolone, że obywatelom żyje się coraz dostatniej, a gospodarka się kręci. Wszystko działo się dzięki sztucznemu zasilaniu. Polityka USA zachęcała do udzielania kredytów substandardowych. To już się skończyło. Sektor usług finansowych wszędzie na świecie jest bardzo wysoko regulowany. Złej jakości telewizory nie wywołają paniki wśród kupujących różny sprzęt gospodarstwa domowego. Zniszczą tylko reputację jednego producenta. Nie ma efektów mnożnikowych, które występują w przypadku sektora finansowego, w którym upadłość jednego banku wywołuje katastrofę. W. Innych. To jest sektor, w którym budowanie przewagi konkurencyjnej musi być nastawione na długotrwałe rezultaty. Zastosowaniu reguł corporate governance nie wystarczy. Czy banki będą z sobą konkurować, podkreślając większe bezpieczeństwo w porównaniu do konkurentów? Co jest teraz najważniejsze dla BPH? Przejętego przez GMO Money? Nadal mamy bardzo dobrą markę. Chcemy więc przywrócić dawną pozycję rynkową banku. Nie można nas porównywać z jakimikolwiek nowo powstającymi bankami. Alior Bank chce mieć milion klientów. Allianz Bank też ma wysokie aspiracje. W tym samym czasie BPH chce odbudować pozycję rynkową. To nie jest ta sama kategoria wagowa, właśnie ze względu na ocenę naszej marki przez klientów. Nie chciałbym wypowiadać się na temat strategii tych dwóch banków, za mało jeszcze wiemy, a ponadto byłoby niewłaściwe, gdybym reprezentując jeden bank, recenzował dwa inne, nowo powstające, ale można przewidywać, że przy spadku skłonności do udzielania kredytów rywalizacja rozegra się o lokaty, a nie o tańsze i łatwiej dostępne kredyty? Idąca w tym kierunku rywalizacja już trwa, może będzie ostrzejsza, tylko trochę, bo jak już wspominałem wcześniej, rywalizacja nie była ostra, było wolne miejsce dla powstania nowych banków. Przede wszystkim jest jednak miejsce dla ekspansji BPH. S.128503 Wielki Kryzys. George Soros twierdzi, że mamy największy kryzys od 30 lat. Inni porównują obecną sytuację z wielkim kryzysem. Pojawiają się nowe teorie. Ma powstać nowy ład XXI wieku, przywracający równowagę między kapitałem społecznym i ekonomicznym. Czy nie jest to poszukiwanie nowej utopii w myśleniu o biznesie? Nie uważam, żeby miał się wyłonić jakiś nowy ład. Kryzys jest poważny, ale świat się z nim upora. Porównania z wielkim kryzysem są przesadzone. Moja hipoteza jest taka, a może jest ryzykowna, że turbulencje jeszcze będą, ale przeminą. System finansowy po różnych przetasowaniach pozostanie systemem funkcjonującym, spełniając swoje zadania wobec gospodarki. Będzie oparty na większym bezpieczeństwie, ale ta ostrożność musi się przenieść na finansowanie. Pieniądz będzie trudniejszy i droższy. Pierwszy z tych dwóch aspektów jest istotniejszy. Nie będzie tak, że przedsiębiorstwo o gorszej reputacji dostanie kredyt na 12% rocznie, zamiast na 10%. Takie przedsiębiorstwo w ogóle nie dostanie kredytu. Finansowanie rozwoju będzie trudniejsze. Dotyczy to także giełd papierów wartościowych. Uzyskanie finansowania zewnętrznego poprzez debiut giełdowy będzie się wiązało z trudnościami o takiej samej skali. Nie ma cudów. To się przełoży na wzrost gospodarczy. Mniej ostrożny niż w Polsce system finansowy był wszystkim na rękę, bo przyspieszał w sposób sztuczny tempo wzrostu gospodarczego. Trudniejszy pieniądz oznacza wolniejszy wzrost gospodarczy. Czy to jest zmiana epokowa? Nie sądzę. Są różne fazy w historii gospodarczej. Teraz pojawi się względnie nowa faza. Będzie trwała kilka lat. Nie uważam, aby tę fazę można było nazwać innym systemem gospodarczym, który prowadzi do nowego ładu. Poziom integracji rynków bankowych jest bardzo wysoki. Dotyczy to także Polski, gdzie wszystkie dominujące banki, z wyjątkiem PKO BP, mają zagranicznych właścicieli. Nicolas V. Ampersand Acute Średnikron, analityk brukselskiego Instytutu Badań Gospodarczych Bruegel, stwierdził w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że z tego powodu nadzór bankowy także więc musi być ponadnarodowy. Czy rzeczywiście świat przechodzi przyspieszony kurs wiedzy o bankowości? Pojawiają się różne interpretacje. To, że spółka matka ma kłopoty, nie znaczy, iż musi je mieć spółka córka. Transfer pieniędzy z Polski do zagranicznej spółki matki dla jej ratowania postawi zarząd banku w fatalnej sytuacji. Za to grozi odpowiedzialność karna. Trudno wyobrazić sobie, że ktoś o zdrowych zmysłach przeprowadzi operacje finansowe w sposób nieroztropny. Banki w Polsce są nadzorowane przez KNF. Międzynarodowy system nadzoru to idea trudna do realizacji. To kwestia drażliwa politycznie. Trzeba mieć duże zaufanie dla zewnętrznych regulatorów, by oddawać los systemu bankowego własnego kraju pod nadzór innych państw. Może w jakimś stopniu w przyszłości będzie to następować, ale obecnie nie ma ku temu sprzyjającej atmosfery. W sektorze ubezpieczeniowym są podejmowane próby, aby wskaźniki adekwatności kapitałowej łączyć w ramach całej grupy, co by umożliwiało transfery. Na razie to tylko projekt. Taka dyskusja była też podejmowana, jeśli chodzi o rynek papierów wartościowych. Były próby utworzenia czegoś na kształt Europejskiej Komisji Papierów Wartościowych. Ten pomysł jest dyskutowany co najmniej od kilkunastu lat. Bez rezultatów. Co innego mechanizmy współpracy pomiędzy organami nadzorującymi. W tym kierunku to się rozwija i dobrze. Wolą rządów nie będzie więc dążenie, by powstał ponadnarodowy nadzór bankowy? Nie dojdzie do tego. Nie będzie takiej woli, bo rząd byłby odpowiedzialny za efekty ponadnarodowej instytucji, nie mając żadnej kontroli środków nadzoru. Jeśli już ktoś miałby być zwolennikiem takiego rozwiązania, to międzynarodowe banki, aby mieć jeden nadzór nad całą grupą kapitałową. Czyli nie znajdzie akceptacji teza o potrzebie stworzenia międzynarodowego nadzoru, skoro Lehman Brothers krótko przed swym bankructwem przetransferował ze swego oddziału w Wielkiej Brytanii i do USA 8 miliardów dolarów? Przecież Brytyjczycy chcą się sądzić o te pieniądze. Cóż jednak zrobiłby centralny regulator? Gdyby istniał, nie wierzę, aby to coś zmieniło. Rządy Belgii i Holandii zareagowały bardzo szybko, ratując Fortis, by zapobiec przeniesieniu kryzysu finansowego na kryzys gospodarczy. Do takiej reakcji nie był potrzebny centralny regulator. Panu jest najbliższe określenie, że mamy do czynienia przede wszystkim z kryzysem zaufania. Uważam, że dzisiejsza polityka gospodarcza rządów będzie inna niż w latach 30. Dzisiejsi liderzy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wiedzą, że w trudnych czasach trzeba sektorowi finansowemu pomóc, dostarczając płynności, niekoniecznie na łatwych warunkach. Jestem przekonany, że kryzys finansowy zostanie pokonany i nie przełoży się na globalną recesję. S. 128504 Zaufanie i warszawska giełda. A sytuacja na GPW? Czy nie mamy tu także do czynienia z kryzysem zaufania? Obalmym it, że kryzys zaufania dotyczy warszawskiej giełdy. Trzeba dokonać rozróżnienia pomiędzy infrastrukturą i rynkiem. Gdy ktoś pyta o zaufanie do giełdy, to ludzie odpowiadają, że nie mają zaufania. Myślą jednak o giełdzie jako rynku kapitałowym. GPW jako operator rynku, instytucja infrastrukturalna i zarazem spółka prawa handlowego jest natomiast postrzegana bardzo dobrze. W czasie ostatnich turbulencji nie zdarzyło się nic takiego, co by mogło wywołać jakiekolwiek zastrzeżenia. Transakcje są prowadzone codziennie, nie ma żadnych zawieszeń. Popatrzmy na sąsiednią, olbrzymią giełdę. W Moskwie jest zamykana w sposób nieprzewidywalny. Została też zamknięta giełda. W Bukareszcie. Nic takiego u nas się nie zdarza. GPW pracuje normalnie. Infrastruktura rynku obroniła się doskonale. Natomiast sam rynek podąża w ślad za światowymi tendencjami. Ryzyko na rynku papierów wartościowych mierzy się zmiennością stóp zwrotu. Im jest większa, tym większe jest ryzyko. Zmienność wahania cen jest duża na różnych giełdowych rynkach. Przez całe lata zmienność ta była większa na GPW, gdy indeks DAX spadał o 1%, to WIG na GPW o 2-3%. Dzisiaj wahania na GPW są mniejsze. To pokazuje coraz większą dojrzałość polskiego rynku. Jak spada na całym świecie, to w Warszawie nie może rosnąć. Cudów nie ma z badań dotyczących tego. Przez ile dni w roku WIG20 zmieniał się o +/-1%. Wynika, że są to zmiany o wiele częstsze niż podobne odchylenia do Fionesa w czasach wielkiego kryzysu. Poza jednym rokiem w tym okresie. To tak, jakby pancernik porównywać z kutrem. Podobno jak pancernik płynie i chce zawrócić, to od podjęcia takiej decyzji płynie do przodu jeszcze przez 20 km. Wahania na bardzo dużej giełdzie są o wiele mniejsze, bo trzeba ogromnych pieniędzy, aby poruszyć indeks. O 1%. Na małej giełdzie wystarczy kilku inwestorów, by wywołać takie zmiany. GPW jest jak kuter. Ze zdziwieniem stwierdzam, że w ostatnich tygodniach na warszawskim parkiecie wahania są mniejsze niż w Europie Zachodniej, choć teoretycznie powinny być większe. Wygląda na to, że właśnie nasz rynek wykazuje zdumiewającą odporność psychiczną. W ciągu ostatniego roku WIG spadł mniej więcej o tyle samo co indeks Standard & Poor's. Giełdy w Budapeszcie czy Wiedniu odnotowały większe spadki. Nasz rynek jest spokojniejszy i dojrzalszy, choć jest to mały rynek, który jednak jest płynny. Co należy zapisać na plus dla GPW, to u nas inwestorzy zagraniczni znajdują płynność, jeśli chcą się wycofać z emerging markets. Popatrzmy na Moskwę. Zlecenia sprzedaży trafiają w pustkę. Nie ma kto kupić tych papierów. To pokazuje stan rynku, różnice pomiędzy giełdami w Moskwie i Warszawie. A Nevconect, czy pan nie obawia się, że tam handlować się będzie papierami, które szybko uznane zostaną za śmieci? Miałem podobne myśli, gdy powstawał Nevconect. GPW na tym nie straciła, również wizerunkowo. Na tym rynku nie było można ani zarobić, ani stracić dużych pieniędzy. Powód: małe obroty. Rynek Nevconect startował po szczycie Bessy. Inwestorzy już wiedzieli, co się święci. Bardzo szybko przekonali się, że na parkiecie nie ma płynności. Dlatego nie był to rynek dla dużych inwestorów. Gdyby start odbył się 2 lata wcześniej, na Nevconect weszłoby być może wielu inwestorów. Rynek napęczniałby jak balon. I pękł, a efekty dla wizerunku GPW byłyby gorsze. S. 128505 Banki i liberałowie. Czy mamy do czynienia z katastrofą myśli liberalnej? Nie podzielam takiej opinii. Świat wcale nie wraca do keynesizmu, wprowadzając obostrzenia regulacyjne w sektorze finansowym. Powrócę do wielkiego kryzysu, ale już z innego powodu. W 1930 roku system rezerwy federalnej oblał test na całej linii. Nie zrobił prawie albo po prostu nic, aby zapewnić bankom wypłacalność. Od lipca 1929 do marca 1933 ilość pieniądza w obiegu spadła o ponad 1/3. Gdyby zadbano o to, by ilość pieniądza w obiegu nie zmniejszała się, tak powinno być i tak być mogło. Załamanie gospodarki trwałoby krócej i miałoby znacznie łagodniejszy przebieg. Tego nie napisał zwolennik Keynesa. Zapewne nie. Domyślam się, kto to napisał. Milton Friedman. W. Książce Kapitalizm. I. Wolność. Krytykował Fed, twierdząc, że niebezpieczne jest oddanie wielkiej władzy niewielkiej grupie niezbyt kompetentnych ludzi. Tak, to były ewidentne błędy Fed, popełnione w latach 30. Wówczas regulacje były nieprzygotowane, ale już za Alana Greenspana Fed i jego public policy po 2000 r. też nie były właściwe. Tyle, że działania poszły w odwrotnym kierunku. Za dużo pieniędzy zostało wpompowane do systemu finansowego. Teraz Greenspan twierdzi, jakoby widział ryzyko zbyt dużej ekspansji taniego pieniądza po pęknięciu bańki internetowej. W. 2000 r. i w rok później, po zamachu na World Trade Center, ale zdecydował się na takie ryzyko, bo obawiał się deflacji. Wtłoczył bardzo dużo taniego pieniądza i stopy procentowe spadły. Public policy przez politykę monetarną i fiskalną zachęcała do kupna nowych domów. Greenspan przyznał niedawno, że opłaciło się, nawet kosztem zbyt ekspansywnej polityki pieniężnej, doprowadzić do tego, iż upowszechniła się prywatna własność domów. W. USA. Wynika więc teraz, że wówczas miały inny cel swych działań, oprócz stabilizacji systemu finansowego, udostępnienie domów dla ludzi biedniejszych. Moim zdaniem ktoś, kto zarządza Fed, takich dodatkowych kryteriów do własnego postępowania nie powinien wprowadzać. Gdy z jednej strony stoi taka wartość, jak bezpieczeństwo systemu finansowego, to w imię udostępnienia tanich kredytów szerokim masom społecznym, co jest politycznie mile widziane, naraża, jak widzimy ex post, bezpieczeństwo systemu finansowego. W dłuższym okresie taka polityka się nie opłaca. Jako szef Fed, Greenspan dotrwał do końca w glorii tego, któremu szczęście sprzyja, a teraz dopiero poznajemy efekty. Reakcja Fed na pęknięcie bańki internetowej i zamach na WTC była przesadzona pod względem wielkości interwencji pieniężnej i ceny pieniądza. Greenspan jeszcze dziś próbuje usprawiedliwiać swe błędy. Moje słowa krytyki są umiarkowane, bo łatwo mówić po fakcie, co należało uczynić. Jeszcze raz powtórzę tezę, że akurat w sektorze finansowym liberalizm pojmowany nietrafnie jako niewidzialna ręka rynku nie jest przeze mnie rekomendowany. Kto więc nie jest liberałem, Friedman, a kto nim jest? Nie przyjmuję argumentów liberalnych fundamentalistów, że jeśli rynek farmaceutyczny zrobi złote lekarstwa, to konsumenci nie będą ich kupować, a kryzys zmiecie nieostrożnych. Oni zbankrutują, dzięki temu pozostali będą silniejsi. Bezpieczeństwo wymaga zewnętrznego, ale jednocześnie profesjonalnego nadzoru. Reakcja rządów wielu państw na kryzys finansowy jest dziś szybsza, ale też rozsądniejsza niż w 2001 r. Czy zgodzi się pan z taką oceną? Nie zawsze uczymy się na błędach, ale tym razem na szczęście tak się stało. Obecnie ocenia się już, że reakcja rządów państw europejskich jest dojrzalsza niż w USA. Pozostają jednak dylematy, bo być może lepsze jest kupowanie udziałów w bankach niż udzielanie dofinansowania. Jednak Treasury i Sąd, czyli Rada Przysięgłych, dopiero wypowie się w tej sprawie. Jeden i drugi sposób sprowadza się do dostarczania kapitału. Różnica jest subtelna. Co innego wejść, ale z zamiarem wyjścia. Koncepcja to jedna rzecz, a realizacja druga. Trzeba więcej wiedzieć o tych bankach, które popadły. W. Tarapaty. Bo przyczyny kłopotów nie są takie same. Na każdą chorobę jest inna diagnoza i inna kuracja. Portfel złych kredytów jest innym problemem niż brak kapitału. W bankach obowiązują wskaźniki wypłacalności. Bank musi mieć własny kapitał na odpowiednim poziomie w stosunku do aktywów z obciążonych ryzykiem. Jeżeli okazuje się, że Skarb Państwa w Wielkiej Brytanii ma dokapitalizować bank miliardami funtów, co podwyższy wskaźnik wypłacalności tego banku z 4 do 9, gdy minimum to 8, to widzimy, że dla tego banku problemem był ten wskaźnik, a nie jakieś zainfekowane papiery. Bank Northern Rock, który został znacjonalizowany, nie miał złych aktywów, złych pożyczek, ale finansował się krótkoterminowo i nagle nie mógł znaleźć tego finansowania. Papiery, w które ulokował swe pieniądze, były dobre, ale bankowi zabrakło wolnego kapitału. Różne są więc źródła kłopotów banków. Jakie będzie najistotniejsze doświadczenie, z którym wyjdziemy z obecnego kryzysu? Teraz Greenspan mówi, że taki kryzys zdarza się raz na 100 lat. Reguły ostrożnościowe muszą być na bieżąco monitorowane. Po stronie nadzorców i regulatorów należy oczekiwać większych kompetencji. Zbyt duża wiara była pokładana w wyrafinowane instrumenty finansowe, które stworzyli ludzie o wybitnej inteligencji. Stopień skomplikowania tych instrumentów był taki, że respondenci pozostawali pod dużym wrażeniem. Jeżeli laureaci Nagrody Nobla opracowali model nowych rozwiązań ze skomplikowanymi rozwiązaniami, to łatwo sobie wyobrazić, jak trudno jest prezesowi banku udowodnić, że nobliści nie mają racji. Kryzys, który wystąpił w Long Term Capital Management w 1998 r. pokazał zagrożenia, ale został zbagatelizowany. Często mówiłem, że świat finansów jest tak skomplikowany, iż giełda jako rynek jest zawsze mądrzejsza od prezesa tej instytucji, bo na tym rynku pojawia się ciągle coraz więcej instrumentów. Potrzebne są zasady ostrożności. Nie są one jednak konstrukcją bardzo skomplikowanego modelu, którego sens rozumieją nieliczni. Sektor usług finansowych, bankowość, rynek kapitałowy, ubezpieczenia jest tak ważny dla funkcjonowania całej gospodarki, tak wpływający na wszystkie pozostałe, że musi być przedmiotem specjalnej troski i nie można sobie pozwolić na fikcyjne usprawiedliwienia, że za winy zapłacą tylko ci, którzy popełnili błędy. Rzeczywistość jest inna. Zapłacimy wszyscy. W takiej sytuacji nie można się kierować chęcią rewanżu. Na nic kary dla tych, którzy zarabiali zbyt dużo, prezesując bankom. Okazało się, że nie ma równie ważnego sektora. W gospodarce trzeba znaleźć nową zasadę złotego środka pomiędzy bezpieczeństwem a innowacyjnością. Takie poszukiwania zawsze są ryzykowne, bo w regulacjach nie można pójść zbyt daleko. Bardziej ostrożny system musi oznaczać zwolnienie tempa globalnego PKB. Chodzi o to, aby poszukiwania nowych reguł ostrożnościowych nie przełożyły się na recesję. Czy nie popadniemy w skrajność? Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, jestem sceptykiem. Dla mnie istotniejsze jest corporate governance. Ja także mam dystans wobec CSR, ale to są dwie różne sfery. Nie należy ich łączyć ze sobą zbyt łatwo. Ład korporacyjny jest sednem, a nie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Jestem orędownikiem corporate governance. Ze zrozumieniem patrzę na corporate social responsibility, pod warunkiem, że nie idzie zbyt daleko. Ostatnio w Davos publicznie się wypowiadałem, że w prowadzeniu przedsiębiorstwa nie można pójść w takim kierunku, by wszystko było ważne, tylko nie produkowanie zysku. Czy w korporacjach nadrzędną wartością powinno być budowanie wartości dla akcjonariuszy? Budowanie wartości firmy jest jeszcze czymś innym. Jest właściwą strategią. CSR może się do tego przyczynić, bo współbuduje wzrost, który da się utrzymać. W przyszłości zysk jest najważniejszy, ale to nie może być myślenie w kategoriach krótkoterminowych. Dziś mamy do czynienia z inną klientelą przedsiębiorstwa. Interesariusze, w tym akcjonariusze, są także obywatelami. Istnieją już fundusze etyczne, choć nie jest ich wiele i mają bardzo obostrzone kryteria. Zwracają uwagę na CSR, a jak ktoś tym zasadom się narazi, straci też neutralnych akcjonariuszy. CSR to społecznie powszechne poglądy. Przeciw takim się nie występuje. Jeśli nawet ktoś w to nie wierzy, to jednak poprawność jest działaniem dla dobra akcjonariuszy. Zysk długoterminowo jest najważniejszy, ale gdy się naraża bezpieczeństwo, kończy się jak Lehman Brothers. W pierwszych latach tworzenia GPW polemizowałem z Korwinem Mikke, który był wtedy posłem. On twierdził o powstającej GPW, że co to za giełda, która ma regulacje, gdy powinna być tylko wolnym rynkiem. Wyjaśniałem mu, że były tak funkcjonujące giełdy papierów wartościowych, ale ponad 200 lat temu chciałem giełdy, która byłaby oparta na najlepszych wzorach organizacyjnych. Istnieją toksyczne papiery wartościowe, ale nigdy nie spotkałem toksycznych jabłek. Dlatego nie potrzeba regulacji prawnych, by prowadzona była sprzedaż jabłek na bazarze. Innym rynkiem jest sektor finansowy, co potwierdzam, choć jestem liberałem. Papieru wartościowego nie można wziąć do ręki, nie można sprawdzić, czy jest dobry czy złote. Żeby ludzie mieli zaufanie do papierów wartościowych, potrzebne są dodatkowe regulacje, bo skutki kryzysów odczuwa się przez wiele lat. Do dziś w literaturze przypominana jest spekulacja tulipanowa z połowy XV i wieku, która wielu Holendrów doprowadziła do bankructwa i nędzy. Dziękuję za rozmowę.